magazyn Jak minął dzień. Trochę do wyciszenia będziemy Państwa zachęcać. Temat bardzo ciekawy dzisiaj na naszej antenie. Temat różańca świętego. Ktoś mógłby powiedzieć, że może lepiej odmawiać, a nie rozmawiać o różańcu, ale myślę, że czasem dobrze też porozmawiać i przypomnieć sobie niezwykle ciekawą historię tej chyba najbardziej popularnej w tej chwili modlitwy. Ksiądz Paweł Wiatrak, diecezjalny moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec, razem ze mną w studiu. Witam księdza serdecznie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że jest to chyba najbardziej popularna modlitwa?
Nie tyle możemy zaryzykować, co powinniśmy mówić w ten sposób. Mm-hmm. Że tak jak chrześcijański wschód ma modlitwę jezusową, tak chrześcijański zachód ma medytację różańcową. Medytacja różańcowa w ten sposób jest, można powiedzieć, własnością całego kościoła zachodniego. I dlatego to nie jest jakiś taki rodzaj modlitwy, która ma być gdzieś na obrzeżu, czy rodzaj modlitwy jako jeden z bardzo wielu. Jeden z wielu, ale jeden z najważniejszych. Oczywiście zostawiamy jakby w tym momencie rozmowę o modlitwie liturgicznej, o liturgii, bo liturgia to jest zupełnie inny wymiar. Natomiast spoza modlitw pozaliturgicznych to właśnie różaniec święty jest tą podstawową modlitwą.
Leon XIII powiedział, że różaniec uczy nas mądrego przeżywania codzienności. I próbowałam tak dzisiaj się nad tym zdaniem zastanowić, dlatego że no zawsze myślimy o różańcu no tak trochę niesłusznie, jako o modlitwie typowo maryjnej, bo to nie jest modlitwa typowo maryjna. Ona ma nas cały czas prowadzić do Chrystusa w tych rozważaniach. Ale próbowałam wyobrazić sobie, czy rzeczywiście odmawiając różaniec na co dzień, myślimy o tym, że to ma być taka pomoc dla nas w tym mądrym przeżywaniu codzienności. I jak to na praktykę przekuć?
Podstawowa rzecz to jest pytanie o modlitwę, o zrozumienie modlitwy. Czym jest modlitwa? Modlitwa chrześcijańska. Katechizm nam wyraźnie przypomina, oprócz tej podstawowej, dobrze nam znanej definicji, że to jest rozmowa z Panem Bogiem, przypomina nam, że jest to spotkanie dwóch wolności, jest to spotkanie dwóch pragnień. Odnosząc się do tekstów biblijnych, mnie osobiście jakoś bardzo ujaśniają tą rzeczywistość modlitwy, te dwa określenia. Spotkanie dwóch pragnień, spotkanie dwóch wolności. I teraz, jeśli chrześcijanin zaczyna się modlić, to powinien wystrzegać się czegoś, co byśmy nazwali magiczną taką postawą, magicznym podejściem do modlitwy. Modlitwa jako przekonanie Pana Boga do swoich racji. Oczywiście ja mam swoje pragnienia, oczywiście ja w ten sposób czuję się wolny, chociaż czasami moja wolność tak naprawdę jest zniewoleniem, ale muszę mieć tą świadomość, że na modlitwie ja spotykam się z swoim poczuciem wolności i rozumieniem wolności i z moimi pragnieniami, z Bożą wolnością i z Bożym pragnieniem. I modlitwa ma mnie przemieniać. Jeśli ktoś chce się modlić, żeby to Pana Boga nakłonić do takiego, nie innego działania, no to w tym wszystkim się pogubi, z modlitwy szybko zrezygnuje i zada sobie pytanie, po co ta modlitwa. Jeżeli modlitwę dobrze rozumie, no to podejmie ten trud uzgadniania swojej woli z wolą Pana Boga i zobaczeniem, no ten piękny obraz, jeśli chodzi o spotkanie dwóch pragnień, to jest rozmowa Jezusa z Samarytanką. Więc myślę, że tutaj cały problem jest w tym właściwym zrozumieniu modlitwy. To czasami tak trochę smuci w pewien sposób. Też czasami z ust księży mam tym spotkanie ogólnopolskie, także tych moderatorów decyzyjnych. I czasami ktoś mówi, że powiela pewien taki sposób myślenia, że o jest nowa skuteczna metoda modlitwy. O, nowenna pompejańska, to jest naprawdę taka skuteczna modlitwa, tak jakbyśmy traktowali Pana Boga, że on sobie siedzi w swoich zaświatach, coś mógłby dać, ale nie wiadomo, czego nie chce nam dać. Teraz musimy znaleźć złoty klucz, żeby otworzyć drzwi, znaleźć jakąś formułę, zaklęcie, które Pana Boga przekona, żeby on zadziałał tak,
wielkiego
jak
wielkiego matematyka, który nam policzy te wszystkie zdrowaś Mario i Ojcze Nasz i powie, wystarczy? Nie, nie wystarczyło.
No właśnie, i teraz w historii rozwoju medytacji różańcowej też był taki człowiek, nazywał się Adolf Zesen, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, który właśnie, można by powiedzieć, dał podstawy duchowe dla modlitwy różańcowej, właściwego rozumienia modlitwy różańcowej. On nakłaniał, czy zachęcał młodego zakonnika, Dominika Sprus, taka ważna postać z naszego polskiego punktu widzenia, bo jest człowiek urodzony na wybrzeżu w okolicach Gdańska. Zachęcał go i właśnie mu mówił, że jeśli ktoś przez rok będzie odmawiał z całkowitym zaangażowaniem, zrozumieniem różaniec, no to nie sposób, żeby się jego życie nie zmieniło. To, co dzisiaj też w tej nowenie pompejańskiej ktoś tam podkreśla, że jeśli przez tyle dni ktoś się modli, autentycznie się modli, no to serce człowieka się zmienia. Jeżeli i nie jest to tylko otwieranie ust, jeśli jest to zaangażowanie całego człowieka, więc można by powiedzieć, że modlitwa pewnego rodzaju jest rzeczą niebezpieczną. Dobra, szczera modlitwa, autentyczna, jak chrześcijańska, jest rzeczą niebezpieczną, bo w modlitwie, no jeżeli chcemy, żeby się spełniało to, co jest, a wzorem wiemy przecież, że modlitwy chrześcijan jest modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył Jezus apostołów na ich prośbę. Chcecie się modlić, to módlcie się tak. To jest ten wzór, pokazuje nam, o co powinniśmy się troszczyć w modlitwie. Ta pierwsza część wezwań, druga dotycząca spraw Biblii Bożych, naszego życia codziennego, właściwe ustawienie hierarchii, kolejności i tego, o co prosimy, czego oczekujemy.
Czyli znowu ta myśl na 13 wraca, że tak jest, że to ma się zmieniać życie, a nie mamy załatwiać interesy z Panem Bogiem.
To, co dla mnie jakieś wielkie wrażenie zrobiło, gdzieś tam jeszcze pracując w katechezie, początkiem mojego kapłaństwa 20 lat temu, ktoś tam katecheza w szkole podstawowej była poświęcona błogosławionej Anieli Salawie. Mnie tak jakoś to zachwyciło w pewien sposób, taka prosta rzecz, bo o tym też może za chwilę sobie powiem, jak się zwijała medytacja różańcowa. Ona pracowała jako służąca w krakowskich domach i ona sobie w czasie pracy odmawiała różaniec, a jak pracowała, chociaż będąc się w kuchni zmywając naczynia, no to liczyła odmówione zdrowaśki z mytymi talerzami. Nie? Ustawione jeden na drugim i w ten sposób gdzieś tam sobie to zewnętrznie liczyło, bo też musimy o tym pamiętać, że w takiej formie, w jakiej dzisiaj mamy medytację różańcową, to ona się kształtowała przez kilka stuleci.
To może powiedzmy o tej historii, bo dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawa rzecz. Coś, co jest obecne w tej chwili no, tak bardzo w naszej duchowości, no, tak naprawdę przez wiele wieków nie funkcjonowało w takim kształcie, jak my teraz znamy różaniec. Tak naprawdę to jest jednak XVI wiek, tak? Czyli dosyć późna kwestia takiego
zatwierdzenia. Oficjalne zatwierdzenie to jest właśnie papież Pius V. To jest 1569 rok.
Więc co się działo wcześniej?
To też taka ciekawostka, bo jest to papież, który się wywodził z zakonu ojców Dominikanów. Czyli to też Dominikanie to jest ważny moment w historii medytacji różańcowej.
Chociaż to nieprawda, że Matka Boża dała Dominikowi różaniec i od tego się, świętemu Dominikowi od tego się wszystko zaczęło. Taka piękna legenda jest i Dominikanie rzeczywiście przez swój tryb życia przyczynili się do rozprzestrzeniania modlitwy różańcowej, ale wcześniej należy szukać tych początków.
Tak, zaraz dojdziemy, bo prawdopodobnie Alain Zruppe, kiedy dokładał swoją cegiełkę do rozwoju medytacji różańcowej, pomylił Dominika, założyciela zakonu dominikanów, właśnie z tym Dominikiem Sprus. To nie jest taki... Dzisiaj też mogą być pomyłki, ale to musimy pamiętać, to nie jest taki czas przepływu informacji jak dzisiaj i pewna informacja. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. Natomiast no, u podstaw leży to wezwanie Jezusa z Ewangelii do tego, żeby nie ustawać, żeby się modlić, nieustannie się modlić. Mamy te fragmenty, które nam pokazują moc wytrwałej modlitwy, ta zachęta. Znamy ten chociażby właśnie, przyjdzie ktoś do przyjaciela w nocy, o coś poprosi, ten powie, nie naprzykrzaj mi się, jestem już w łóżku, moje dzieci ze mną, przyjdź kiedy indziej. Chociażby nie wstał, że jest jego przyjacielem, to przez ten fakt, że prosi, to wstanie i mu da tego, co potrzebuje. Czyli jest to wezwanie u początków do modlitwy, do nieustannej modlitwy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że kiedy ustały krwawe prześladowania, w takim szerokim wymiarze, po edykcie mediolańskim, zaczęto się zastanawiać, bo wcześniej było jasne, dowodem, największym dowodem miłości wobec Jezusa jest oddanie swojego życia, jest gotowość na śmierć męczeńską. Ustają w takim dużym wymiarze prześladowania chrześcijan, no i wtedy zastanawiam się, chrześcijanie, to w jaki sposób teraz mogę w sposób najpiękniejszy, doskonalszy wyrazić swoją miłość Panu Bogu. To jest czas tak zwanej te fuga mundi, ucieczki od świata, to jest właśnie wyjście na pustynię w tym większym wymiarze pustelnicy i czas spędzony na modlitwie i na pracy, czyli czytanie pisma, rozważanie pisma i praca. I w tym czasie właśnie rodzi się też to, co nazywamy tą praktyką lekcja divina, to pobożne czytanie Pisma Świętego. I czytany fragment, rozważany fragment jest z tego fragmentu wybrane jedno zdanie. Też to był taki czas, kiedy oni się w pewien sposób uczyli od jednego zdania, poprzez całe fragmenty, poprzez całe dłuższe pasusy uczyli się Pisma Świętego. Wybranie jednego zdania, to co potem też w duchowości nazywało się tak zwaną wiązanką duchową, to co dzisiaj, jeśli ktoś pewne szkoły duchowości zna, pewne szkoły dotyczące medytacji, to wybrane zdanie, które przez cały dzień ma mi towarzyszyć. I to zdanie powtarzane w ciągu dnia. I już nawet w czwartym, w czwarty, piąty, szósty wiek, już mamy do czynienia właśnie z tym, że czasy Pachomiusza, Benedykta, że już coś, co może jest namiastką różańca, już jest. Bo na początku to było liczenie na palcach, potem było liczenie na kamykach, potem było liczenie na sznurku, na którym się wiązało supełki, a potem ktoś wpadł na pomysł, że małe kawałki drewna można nawlekać na ten sznurek i taki ten sznurek z małymi kawałkami drewna, no to już był znany za czasów Benedykta, świętego Benedykta. To jest szósty wiek. Natomiast też musimy pamiętać, że nie możemy w radio tego pokazać. Ja to ze sobą przyniosłem.
A możemy opowiedzieć.
Możemy powiedzieć, że w ogóle ten zwyczaj powtarzania formuł modlitewnych jest znany przed chrześcijaństwem i poza chrześcijaństwem. I właściwie w każdej wielkiej religii świata coś takiego istnieje, funkcjonuje. Ja to ze sobą mam... Czasami pytam gdzieś tam na spotkaniach, co to jest, szczególnie gdzieś tam młode osoby, tak różaniec, ale to nie różaniec, bo troszeczkę inaczej wygląda. To jest pomoc przy modlitwie muzułmanów, składająca się z 33 paciorków. Wiemy, że Koran podaje, że Allah ma 99 imion, setne jest tajemna i to powtarzanie imion, jak ktoś gdzieś bywa w krajach muzułmańskich, także tych otwartych gdzieś tam turystycznie, to często spotyka i to właśnie dziwne, bo u nas głównie się mówi o kobietach, które trzymają w ręku różaniec, tam głównie są mężczyźni, którzy w ręku trzymają te swoje przyrządy do modlitwy, do medytacji, powtarzają.
Kobiet nie widać po prostu.
Nie widać.
Są w domu.
Ale nawet gdzieś tam przemykają ulicę, a mężczyźni gdzieś tam siedzący na ulicach przykładają w ręku, wypowiadając imiona Allaha. Więc, bo to też jest ważne z takiego psychologicznego punktu widzenia. Pamiętam, że do mnie przemówiło też w szkole średniej mój katecheta, obecny dziekan z Białej, ksiądz Marian Daniluk, kiedyś już takiego właśnie w jakiejś konferencji do nas takiego porównania, że mamie się nigdy nie znudzi, kiedy dziecko do niej nawet w ciągu dnia kilkadziesiąt razy powie mamo. Bo to jest ważne i dla dziecka, że mówi mamo i widzi, że jest reakcja ze strony mamy i dla mamy to zawsze jest przyjemne, kiedy dziecko się do niej zwraca w ten sposób. I to, co jest ważne też w modlitwie z tego punktu psychologicznego, powtarzanie słów istotnych i słów ważnych. Wracając do historii różańca, więc istnieją te przyrządy, które pomagają do modlitwy nieustannej.
Ale to jeszcze nie jest ten różaniec, To jeszcze nie jest
różaniec. I to, co istotne i ważne, to, co też jest takim problemem dzisiaj, gdy patrzymy na różaniec i często taki zarzut, że jest to modlitwa ludzi niewykształconych, dla ludzi prostych. Skąd się ten zarzut wziął? Dlatego, że no rzeczywiście był taki czas, były takie epoki, gdzie nie było powszechnej znajomości czytania i pisania, gdzie wiadomo, że dostępność do tekstu to dopiero po wynalezieniu druku była większa, więc nawet w zakonach mnisi nie wszyscy byli wykształceni, więc ci, którzy nie potrafili modlić się liturgią godzin, modlili się odmawiając w zamian najpierw odpowiednią ilość Ojcze Nasz, a potem w wieki XI, XII, XIII zamieniono to Zdrowaś Maryjo. Z tym, że też musimy zauważyć, że w medytacji różańcowej formuły modlitewne to są głęboko zakorzenione w Piśmie Świętym. I Ojcze Nasz, to o tym dobrze wiemy, ale też Zdrowaś Maryjo, ta pierwsza część, to są konkretne fragmenty z Pisma Świętego. Ojciec Emilio Cardenas, to jest taki hiszpański zakonnik, marianista, mieszkał wielu lat w Polsce, on kiedyś taką ciekawą rzecz zauważył, że my w pewien sposób, kiedy odmawiamy Zdrowaś Maryjo, użyczamy ust, naszych ust, żeby wypowiedzieć zachwyt nieba i ziemi nad Maryją. Bo pierwsza Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, słowa Gabriela, który w imieniu Boga wypowiada to pozdrowienie, zachwyt nieba. I potem słowa Elżbiety. Więc my użyczamy swój, żeby powiedzieć zachwyt, ale znowu właśnie nad tym, że Maryja przyjęła Boży plan, że swoją wolność uzgodniła z wolnością Bożą, swoje pragnienia uzgodniła z Bożymi pragnieniami. My możemy teraz gdzieś tam sobie dopowiadać, czy tworzyć pewne może takie bardziej lub mniej pobożne opowieści, ale Maryja miała pewien też pomysł na życie, pewien swój pomysł na życie. I przychodzi Boży wysłannik i przychodzi z nowym pomysłem. To, co też było w życiu Józefa, w pomocy skupiamy na Maryi. Przychodzi z Bożym pomysłem na życie i Maryja w tym momencie gdzieś w pewien sposób rezygnuje ze swoich pragnień i przyjmuje to, co jest Bożym pragnieniem, aby stała się matką Syna Bożego. Więc nastąpiło to zastąpienie i głównie to było na początku modlitwy odmawiane za zmarłych. Ci zakony cysterskie, benedyktyńskie, oni byli zobowiązani do odmawiania tych modlitw 50 czy 150 za zmarłych. Natomiast taki moment zasadniczy dla formacji, dla formowania się medytacji różańcowej, to są takie właśnie trzy osoby i to jest właściwie cztery. I to jest właśnie czas XIV-XV wiek. Pierwsza osoba to jest Henryk Skalkar, który właśnie przyjmuje liczbę 150 zdrowaś na wzór 150 psalmów. No i ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do systemu dziesiętnego, mamy 10 palców, więc dzieli te 150 zdrowasiek na 15 części, na 15, bo jeszcze nie ma słowa tajemnica, dzieli tam to. Te 150 dzieli, czyli na 15 po 10. Druga, czy wspominałem właśnie, jest ten Adolf Zesen i Dominik Sprus. Pierwszy, który daje te podstawy duchowe i drugi Dominik, któremu się w pewien sposób trochę nudziło, kiedy miał 150 razy powtórzyć Zdrowaś Maryjo i on dodaje tak zwane klauzule, to co my dzisiaj nazywamy dopowiedzeniami. Kiedyś mnie tak trochę zdziwiło, jak ktoś nie zna historii różańca, to a dowiaduje się, że mogą być tak zwane dopowiedzenia, to mówi, o, taka fajna nowa metoda modlenia się na różańcu, a to jest nie...
Stara
i to jest ta, która była przed uformowaniem się obecnej formy, obecnej wersji. Z tym, że Dominik bardzo pilnował, Dominik Prus bardzo pilnował tego, żeby to były wezwania, które mają odpowiednik, uzasadnienie w Piśmie Świętym. Nie w apokryfach, nie w jakimś takim przeświadczeniu, ale właśnie, żeby miały umocowanie. I co ciekawe, to on, to co potem Jan Paweł II w liście o różańcu, dając tajemnicę światła, przypomina, bo Dominik Sprus miał właśnie 50 dopowiedzi dotyczących wcielenia i dzieciństwa, 50 dotyczących działalności publicznej Jezusa i trzecia pięćdziesiątka to były dotyczące męki, śmierci i zmartwychwstania. I trzecia osoba to jest właśnie Alain Zruppe, to jest dominikanin, który doprowadził do tej takiej ostatecznej tego podziału na te trzy części, chociaż dopiero jeszcze po nim, tu już są też dywagacje, kto to konkretnie zrobił, ale dopiero potem są wprowadzone te trzy części, radosna, bolesna i chwalebna. Natomiast samo określenie tajemnica pojawia się w 1521 roku, no i potem wspominany już papież Pius V zatwierdza w tej formie medytację różańcową.
I wydawałoby się, że sprawa jest zamknięta, jeśli chodzi o formułę. Jan Paweł II w 2002 roku pokazał, że niekoniecznie i to chyba było ogromne zaskoczenie, kiedy pojawiły się tajemnice światła. Ale to też pokazuje, że sprawa chyba jeszcze cały czas do końca nie jest zamknięta, że to jest modlitwa, która żyje, która może jeszcze przechodzić jakieś zmiany.
Przeczytałem jakiś czas temu na jakimś takim portalu tradycjonalistów takie bardzo w sumie smutne i przykre słowa na temat tajemnic światła. W takim wielkim skrócie to mniej więcej zabrzmiało tak, że Jan Paweł II był już stary, głowa nie za bardzo mu pracowała, ci głupi reformatorzy w kościele podsunęli mu jakiś dokument do podpisania i podpisał, jak można zmienić coś, co dała Matka Boża świętemu Dominikowi. To jest coś niezmiennego. Jeśli podejdziemy no właśnie do tej legendy, znowu, bo my dzisiaj dla nas legenda nie ma do końca takiego dobrego znaczenia. My jakby próbujemy nasz sposób myślenia, wartościowania przenieść kilka wieków wstecz i nasz, naszym sposobem wartościowania, myślenia oceniać działanie ludzi kilka wieków temu. Natomiast legenda miała też konkretny cel do spełnienia. Więc to nie chodziło o to, żeby ludzi oszukać. Tylko też chociażby nawet taka kwestia, mam takie porównanie swoje osobiste, chociażby opis stworzenia świata. Nie? To jest pewna wizja poetycka, która mógł Pan Bóg wziąć jakiegoś człowieka, potraktować jako maszynę, podyktować językiem współczesnej astronomii, fizyki, tych dziedzin specjalistycznych, tekst, jak był stwarzany świat i człowiek mógł kilka tysięcy lat temu taki tekst napisać. Kto by go rozumiał przez te lata i co by...
Jaki to by miało sens.
Jaki to miało sens. To nie chodzi o... Bo człowiek rozumem swoim przez te wieki doszedł do odkrycia pewnych praw naukowych, natomiast tam chodzi o przekazanie pewnej konkretnej idei, nie? Że świat jest stworzony przez Boga, że jest stworzony z niczego i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tutaj też chodziło o pokazanie, no bo teraz, jeżeli jest to wezwanie Jezusa, nieustannie się módlcie, jeżeli jest ta cała historia, o której mówimy, no to nie ma człowieka, który by to doskonale zrealizował jak Maryja. Ktoś kiedyś zauważył taką ciekawą rzecz, że Maryja to jest przykład jedyny w historii ludzkości, póki co i pewnie tak będzie już do końca świata, człowieka, który zawsze potrafił Panu Bogu mówić tak, chociaż miał możliwość wyboru, zawsze potrafił mówić Panu Bogu, Panu Bogu tak. I tutaj...
No i co z tymi tradycjonalistami?
No i właśnie oni, i teraz jeśli oni w ten sposób patrzą, no to rzeczywiście nie można nic zmienić. Natomiast kiedy patrzymy na tą całą historię różańca, coraz więcej ciekawych opracowań na ten temat, no to widzimy, że różaniec, to o czym mówi w liście Jan Paweł II, że jest metodą, którą można w pewien sposób polepszyć. Jeśli patrzymy na tą historię rozwijania się różańca, tej różańcowej, to widzimy, że ona była w pewien sposób ulepszana. Nie? Ale ulepszana w takim znaczeniu, że człowiek lepiej, głębiej zaczynał rozumieć, że nie chodzi o stosowanie magicznej formuły, ale chodzi o to, co też właśnie potem już pani tutaj mówiła o Leonie XIII. Można by wiele rzeczy wyciągnąć z jego nauczania, bo on napisał 10 listów o różańcu. To jest najbardziej płodny pod tym względem papież. Można by powiedzieć właśnie, że to jest w pewien sposób resume Ewangelii. To jest najprostszy przekaz dotyczący istoty naszej wiary. Jeśli ktoś potrafi, kiedyś potrafi wymienić, nazwać tych 15, 17, 20 tajemnic, to praktycznie mówi to wszystko, co jest najważniejsze dla naszej wiary. Jeśli ktoś potrafi wymienić 20 tajemnic, to wszystko, co jest najistotniejszego w naszej wierze, jest wypowiedziane. A teraz to rozważane, wchodzimy już w konkretną rzeczywistość.
Ten ścisły związek modlitwy różańcowej z Ewangelią stwarza nam jednak trochę problemów przy odmawianiu, bo wiele osób mówi, że no jak mam rozważać i zastanawiać się nad tymi treściami, a jednocześnie liczyć, żeby było 10, zdrowaś Mario. Myślę też o treści modlitwy, zdrowaś Mario. Jednocześnie myślę o treści tajemnicy i czasami jest nam bardzo trudno. Co można by było podpowiedzieć, bo przecież no, to jest dobre narzędzie do również tego, aby Ewangelia wchodziła w nasze życie i dobrze, żebyśmy sobie doskonalili to narzędzie. To chyba nie jest tak, że od razu musimy być mistrzami w tym, w tej kontemplacji i w tym jakby przesiąkaniu tajemnicami ewangelicznymi. To jest proces, prawda?
Tak, i modlitwa chrześcijańska, jak mówi katechizm, to jest rozmyślanie, medytacja, kontemplacja. I musimy przejść te etapy, także jeśli chodzi o medytację różańcową. To, co właśnie podkreślam, to, co Paweł VI ogłoszony przecież w Niedzielę Błogosławionym, on mówi, on wyraźnie używa Amoralis Cultus, odchodzi od określenia odmawianie różańca na rzecz medytowania. Medytowanie. I teraz jest taka kwestia, ten ojciec kardynał też kiedyś mi w takiej rozmowie wspominał przykład swojego ojca, takiego hiszpańskiego, prostego człowieka, rolnika, który gdzieś tam zobowiązał się, kiedy jego teściowa umierała i na nim w pewien sposób wymogła, żeby codziennie odmawiali cząstkę różańca, wracał cały dzień, po całym dniu zmęczony ciężką pracą i to było bardziej w takiej zasadzie powtarzania, bo też musimy pamiętać, że do modlitwy różańcowej kolejni papieże dokładali pewne przywileje, pewne odpusty dla odmówionej jednej części czy całego różańca. Jakby w pewnym momencie my chcąc uzyskać odpusty, przywileje, które są przywiązane do modlitwy różańcowej, odmawiamy jakąś tam część, jakby zapominamy, że najpierw mamy się nauczyć medytacji, czyli na początek, można tak powiedzieć, bardzo prosto, na początek startujemy 1/10 różańca dziennie. I teraz na takiej zasadzie, nie wiem, może się komuś narażę, bo już nie jeden raz się naraziłem różnym
ale
osobom.
Ale w tym studiu wiele osób się naraża, więc bardzo
tak,
proszę.
Tak, ale nie, to jest taka konieczność, no nie? Bo to przecież teksty też i wybitnych świętych w Kościele właśnie mówią, że tym bardziej obowiązkiem pastorza jest pewnie już w momentach mówić. Uważam, że może przynieść więcej pożytku duchowego 1/10 medytowany przez 54 dni, niż odmówiona z takim nastawieniem, że ja muszę coś osiągnąć, nowenna pompejańska. Bo jeżeli ja medytuję 1/10 różańca, aby te tajemnice przeniknęły mnie, mój umysł, moje serce, żeby mnie zmieniły, to przychodzi konkretny owoc. I papież właśnie wyraźnie mówi w liście o różańcu, jak powinna wyglądać medytacja różańcowa. Zapowiedź tajemnicy. Po zapowiedzi tajemnicy ukazanie obrazu. To jest dlatego też, że te kartki w kółkach żywego różańca na zmiankach przekazywane. W okresie międzywojennym były legitymacje żywego różańca. To była legitymacja w formie takiej jakby książeczki na pierwszej stronie, rzeczy związane z przynależnością, ale potem to właśnie było tych 15 tajemnic i do każdej tajemnicy była oczywiście czarno-biała rycina, żeby, bo człowiek musi być na modlitwie zaangażowany cały. Zapowiedź tajemnicy, ukazanie ikony, to co też było bardzo, bardzo ważne, też i w tej tradycji wschodniej, czyli coś jest dla naszej wyobraźni, coś dla naszych zmysłów, przez oczy idzie naszej wyobraźni, potem odczytany właściwy fragment z Pisma Świętego, nie tylko wprost mówiący, ale także ze Starego Testamentu zapowiadający dane wydarzenie, potem chwila milczenia, to co nam zupełnie ucieka, szczególnie przy wspólnym odmawianiu różańca, krótsza, dłuższa chwila milczenia, żeby to słowo przeczytane gdzieś wybrzmiało, żeby miało możliwość wpaść w nasze serce i dopiero potem odmawianie Ojcze Nasz z tą świadomością, że jest to modlitwa nauczona przez Jezusa, która pokazuje z wzorem doskonałej modlitwy, potem zdrowaś Maryjo, nie zapominając, bo też były jakieś takie zarzuty, dlatego chyba się dobrze pamiętam, w XIII wieku właśnie zostało dodane imię Jezus, bo tam jest wprost, kiedy Elżbieta mówi do Maryi, nie wymienia imienia Jezus. Potem to imię Jezus jest dołączone i ono jest jakby centrum, więc też Jan Paweł II mówił, że w osobistym medytowaniu, żeby na tym imię Jezus się zatrzymać. Chwila przerwy. I dopiero ta druga część, Święta Maryjo, Matko Boża. Doksologia chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, która przy wspólnym odmawianiu też papież zachęca, powinna być śpiewana. I akt w zależności od regionów, my tutaj u nas mówimy o Mój Jezu. I teraz to spokojnie przeżywane, medytowane, przynosi konkretny owoc. Więc jeżeli właśnie kwestia, bo w różańcu jest zaangażowany no, cały człowiek. Pracują palce, czyli dotyk, pracują oczy, bo jest obraz dla wyobraźni, pracują uszy, bo jest to słowo też można sobie przecież odczytać głośno, nie gdzieś tam szeptem czy w myślach, ale głośno też wyraźnie może być odczytany fragment. Pracują zmysły wewnętrzne, pracuje wyobraźnia, pracuje pamięć i też człowiek stopniowo uczy. Natomiast to jest też na takiej zasadzie, że też był taki problem, jakby my stawałem w seminarium na zjazdach ojców duchownych, problem z rozmyślaniem kleryków, czy potem z medytacją księży. Jeżeli my tylko przyjdziemy do tekstu od strony takiej intelektualnej, no to ile razy można intelektualnie dany tekst obrabiać?
Znam go już na pamięć.
Znam go na pamięć też i pewne niuanse też jakieś tam interpretacyjne gdzieś tam. Jeżeli to tylko intelekt ma się karmić, w tym momencie przychodzi zniechęcenie. Natomiast właśnie medytacja to już jest zaangażowanie serca. I myślę, że tutaj to jest istotne i ważne, żeby jeśli człowiek się nauczy dobrze medytować.
A czy człowiek może się sam nauczyć dobrze medytować? Czy potrzebuje jednak do tego pomocy duszpasterskiej, kogoś doświadczonego?
Ja myślę, że odpowiedź to dał szczególnie tutaj księżom w Polsce papież Benedykt XVI w czasie wizyty w naszej ojczyźnie, kiedy było spotkanie w Warszawie w archikatedrze. Mówił, że ksiądz niekoniecznie musi być specjalistą, już tak parafrazuję, od cegieł, zaprawy i tego typu rzeczy. Musi być specjalistą życia duchowego. Musi być specjalistą od relacji, od kontaktu człowieka z Panem Bogiem. I to jakby to jasno jest wyraźniej powiedziane. To przecież mówił Jan Paweł II. Też właśnie potrzeba, żeby nasze wspólnoty były szkołami modlitwy. I to jest coś, znaczy można podać pewne, to jest takie, to co dzisiaj rozmawiamy. My możemy teoretycznie mówić o różańcu i możemy mówić dużo, ale przychodzi taki moment, że kończy się teoria, zaczyna się praktyka, bierze się do ręki różaniec i się próbuje. I tak samo z wszelką modlitwą, także z medytacją różańcową. No, teoria jest potrzebna, żeby wiedzieć co i jak, ale potem musi być praktyka, która gdzieś daje to zastosowanie. Tej wiedzy, żeby to nie pozostała sama wiedza.
Chciałabym zapytać księdza, bo teraz już będę musiała trochę patrzeć na zegarek, o takie nowinki, które pojawiają się w kontekście modlitwy różańcowej. Ostatnio bardzo modne stały się różańce na nadgarstek w formie bransoletki. No i czytałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem wielką dyskusję, która na forach internetowych rozgrywa się. Czy powinno się, czy to wypada, czy nie wypada, czy nosić, czy nie nosić. I no oczywiście tylu już zwolenników, co przeciwników. Jakie jest księdza zdanie w tej sprawie? Do obrączki przyzwyczailiśmy się w formie różańca. To jest coś, co wiele osób po prostu nosi na palcu i nikomu to nie przeszkadza, no ale już tutaj takie bardziej nowoczesne.
Nie wiem, czy pani pamięta, czy słuchacze pamiętają, ale pewnie kilkanaście lat temu może pojawiły się też różańce w formie takiej jak karty kredytowe.
Tak.
Też był taki czas. Też była taka dyskusja, czy co wypada, czy nie wypada. Niektórzy mówili, że jest to wygodniej nosić. Też pamiętam z czasów koleryckich, jeden z moich kolegów miał właśnie taki, i wtedy wychodziły te różańce w formie tej dziesiątki. Jakiś człowiek taki pyta, co to jest, wytłumaczy, on mówi, jak mi to dasz, to ja się będę na tym modlił. No to masz w prezencie, więc także spełnił pewien sposób taką formę ewangelizacyjną. No zawsze rodzi się pytanie o intencje. Jeśli człowiek zakłada, bo nawet jest na takiej zasadzie, że może ktoś nosić jak łańcuszek z krzyżykiem, złoty, piękny, duży, tylko on ma wszystko pokazać z wyjątkiem tego, że ten człowiek chce przyjmować krzyż Jezusa Chrystusa w swoim codziennym życiu. wszystko może znaczyć. Może znaczyć właśnie bogactwo i całą masę różnych rzeczy. I zawsze rodzi się pytanie o intencje. Też pewne takie sytuacje życiowe. Ja tak pamiętam, jak kilka lat temu dostałem różaniec od pewnej osoby z Gierszfałdu, na co dzień tam mieszkającej. Różaniec stamtąd właśnie przywieziony do Szczecina. Byłem na Triduum Różańcowym. I różaniec wtedy podarowany. Ja pamiętam, że jakoś pewne jakieś tam wydarzenia życiowe, że ja ten różaniec nosiłem na szyi, pod ubraniem, schowany. Nikt nie widział, że ja go noszę, ale przez długi czas ja go nosiłem. Bo cały kontekst pewnych wydarzeń, sploty pewnych sytuacji, to dla mnie wtedy było bardzo istotne i bardzo mocne. Całe przeżycie tego Triduum Różańcowego, rozmów także z arcybiskupem Dzięgą wtedy na pewne sprawy. A wtedy zakładając ten różaniec na szyję, nosząc go przez ileś tam dni, nikt go nie widział, ale ja autentycznie odczuwałem tak, że zakładam taki pewnego rodzaju, można powiedzieć, pancerz, ale nie przed pociskami, ale tego zła duchowego nakładam na siebie. Więc jeżeli ktoś z dobrą, z prawą intencją zakłada, czy to będzie na nadgarstek, to myślę, że jak najbardziej jest to wskazane, jest to dozwolone. Natomiast komentarze zawsze będą. Natomiast jeśli ktoś to zakłada, ma pełnić ozdobę, tu widziałem kilka lat temu w naszej bursie, tutaj w Siedlcach, taką przygotowaną w gablocie, taką właśnie informację o niewłaściwym korzystaniu z różańca. I właśnie gdzieś tam jakieś te słynne domy mody, które robią z tego pewnego rodzaju biżuterię, no to już musimy na to właśnie popatrzeć bardzo krytycznie, że to już jest robienie z tego przedmiotu takiego samego jak każda inna rzecz traktowana jako ozdoba, jako coś z szeroko rozumianego asortymentu biżuterii, albo też jeśli ktoś to nosi w sposób magiczny, no to wtedy jak najbardziej to się mija z istotą, sensem i z celem.
Trzeci Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej. Jeszcze o nim dzisiaj chcemy powiedzieć. 23 dzień października. To jest najbliższy czwartek. I w tygodniu misyjnym ten dzień jest obchodzony. Też chciałabym, żebyśmy słuchaczom wyjaśnili, dlaczego połączenie różańca i tygodnia misyjnego. Postać sługi Bożej Pauliny Jaricot może być takim łącznikiem tych dwóch tematów?
Mówiliśmy o historii różańca, medytacji różańcowej, ale też musimy pamiętać, że te pewne zmiany, które były, one wynikały z pewnego rodzaju, może nie za duże słowo, kryzysowania. Albo tej modlitwy w dotychczasowej formie, albo już potem tej konkretnej formy, którą w tej chwili mamy, ale w danej epoce powodowały okoliczności, że pojawiał się kryzys. Taka rzecz, którą dzisiaj uchwyciłem się, zastanawiając nad pewnymi rzeczami, że i Dominik Sprus, i sługa Boża Paulina Jaricot, kiedy dawali bardzo ważne impulsy dla rozwoju medytacji różańcowej, byli w sumie bardzo młodzi, bo Dominik miał 26 lat, kiedy układał pierwsze do powiedzenia te klauzule, a Paulina miała lat 27, kiedy założyła pierwsze koło żywego różańca. I Paulina to właśnie taka postać, która, bo wcześniej ten Alain Zruppé, on zakładał, która właśnie ta forma obecna różańca, on zakładał bractwa różańcowe. Przez wiele wieków to było coś bardzo istotnego, bardzo, bardzo ważnego. Od XV, praktycznie do XIX wieku bractwa różańcowe. Potem pojawia się Paulina w XIX wieku, rok 1826 i zakłada pierwsze koło żywego różańca. Natomiast musimy pamiętać, że Paulina wcześniej założyła dzieło rozkrzewiania wiary, które dzisiaj ma nazwę papieskie dzieła misyjne. Więc na zjeździe motywów decyzjalnych, bo też musimy pamiętać, że w zarządzie Stowarzyszenia Żywy Różaniec, oprócz moderatorów pięciu diecezjalnych, przedstawiciela miesięcznika Różaniec, jest przedstawiciel papieskich dzieł misyjnych. Przeważnie jest sekretarz papieskich dzieł misyjnych. On z urzędu wchodzi do zarządu Stowarzyszenia Żywy Różaniec. I Paulina założyła dzieło rozkrzewania wiary To jest taka pewna analogia do świętej Teresy Wielkiej. Święta Teresa Wielka ze swoim bratem jako małe dzieci uciekli z domu, chcieli nawracać Maurów, a Paulina ze swoim bratem Filaszem, jak to przetłumaczymy na język polski, użyjemy, jako dzieci marzyli o tym, żeby wyjechać na misję do Chin. Była guwernantka czy służąca, nie pamiętam, w ich domu, która opowiadała o pracy misyjnej i jako małe dzieci zapalili się, że pojadą na misję do Chin. I wtedy brat powiedział Paulinie, nie, ty jesteś dziewczyna, ty na misję nie pojedziesz, ty będziesz tutaj ja pojadę na misję, ty będziesz tutaj siedziała we Francji, będziesz zbierała pieniądze, żeby wspomagać pracę misyjną moją i innych księży. Rzeczywiście on poszedł do seminarium, do Paryża i tam przygotował do pracy misyjnej, a Paulina założyła dział rozkrzewiania wiary. Też na tym systemie dziesiątek. 10 robotnic fabryki starszego rodzeństwa i zbieranie pieniędzy na misję. To już nie mamy czasu, żeby opowiadać całej historii, całych zawirowań. Paulina się z tego dzieła wycyfuje. Przez kilka lat za namową swojego spowiednika, kierownika duchowego, swojego księdza proboszcza jest wyłączona z aktywności. Ponad 3 lata to jest tylko adoracja Świętego Sakramentu. Wtedy, kiedy przychodzi do kościoła, widzi, że w kościołach modlą się różańce tylko same starsze kobiety. I wtedy wpada na pomysł, że trzeba sprawić, by różaniec stał się modlitwą wszystkich, żeby nie kojarzone tylko ze starszymi kobietami, które nic nie mają do roboty. I wtedy wpada na pomysł założenia żywego różańca. I dlatego zostało to połączone. No bo ciągle jeszcze sługa Boża Paulina Jericho nie jest ogłoszona błogosławioną.
Ten proces beatyfikacyjny
zakończył się. Jest tylko jedyny problem. Ja o tym mówię na każdym spotkaniu. Trzeba zacząć się modlić o cud przez jej wstawiennictwo. Jedyna rzecz, której brakuje, to jest cudowne uzdrowienie przez jej wstawiennictwo.
Bo proces od 1910 roku chyba,
prawda? Ale już się skończył. W latach 60. został zamknięty. Proces jest zamknięty i teraz jedyny problem to jest to, aby było cudowne uzdrowienie przez jej wstawiennictwo. Dlatego gromadzimy się w tygodniu misyjnym, w czwartek w tygodniu misyjnym, bo Paulina była zwrócicielką i dział skrzywienia wiary, i żywego różańca, i modlimy się o jej beatyfikację i o rozwój dzieła żywego różańca w Polsce.
Wczoraj z księdzem Jackiem Świątkiem rozmawialiśmy na temat beatyfikacji Pawła VI i także na temat w ogóle beatyfikacji, kanonizacji. Padło takie zdanie, że święci są na nasze czasy, że to nie jest nagroda za zasługi i za tamte czasy, ale mają być znakiem w tych czasach, w których są beatyfikowani i kanonizowani. Może z jakiegoś powodu Pan Bóg jeszcze czeka i będzie to błogosławione, potrzebne na przykład za 10, 20, 30 lat w jakichś trudnych warunkach.
Ale to też jest taka ciekawa rzecz, że w żywym różańcu większość osób nie wie, kto jest założycielem żywego różańca. Może ostatnie lata już trochę więcej osób o tym się częściej mówi. W naszym Echu Katolickim pisałem przez kilka miesięcy taki cykl artykułów, potem w różańcu o rysach duchowości Paulinie Jericho. Dziś osoba jest coraz bardziej znana. Gdzieś tam rozprowadzam książki związane z jej życiem i ludzie się zachwycają, kiedy czytają ten życiorys. Natomiast no, to jest właśnie coś. Bo kiedy ktoś, to jest też może taki przykład, bo ktoś do mnie mówi, dzisiaj trudno jest założyć koła żywego różańca. Czasem ktoś mnie zaprasza, ja mówię w takim skrócie, to nie jest tak, że przyjedzie ksiądz Wiatrak, przez niedzielę powie kilka kazań i nagle ludzie się rzucą i założą żywy różaniec. W naszej diecezji w pewnej parafii założyła niedawno, ostatnie lata, 3 koła różańcowe pewna kobieta. Ale założyła dlaczego? Dlatego, że na pogrzebie swojej babci zachwyciła się, jak przyszły koleżanki, siostry z żywego różańca się modlić, ale też jej historia życia. Nie wiem, czy o ten temat rozmawiać na antenie, ale jej niezwykła historia życia. Trudy, które były, ona się nie poddawała, znajdując siłę w Panu Bogu, sprawiły, że wchodzi taki moment, że ona idzie do ludzi z pewnym przekazem i ona jest przyjmowana, bo ona w pewien sposób gdzieś w środowisku jest świadkiem, bo ludzie znają historię jej życia i wiedzą, że mogła wielokrotnie gdzieś wybrać inną drogę, pójść na skróty, odrzucając Ewangelię, a szła drugą Ewangelii. Kiedy ona potem przychodzi i proponuje, to nagle w jednej parafii, właściwie w jednej wiosce, w kaplicy dojazdowej, w ostatnim czasie zakłada 3 koła żywego różańca.
Ja mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, aby trochę więcej na temat Sługi Bożej Pauliny Jarzico na naszej antenie powiedzieć. Mam nadzieję, że da się ksiądz namówić na takie spotkanie, bo dzisiaj już niestety czasu nam nie starczy. Trzeci Ogólnopolski Dzień Modlitwy Różańcowej. Zachęcamy Państwa do tego, aby włączyć
Zachęcamy serdecznie tych, którzy mogą, żeby przybyli do swoich świątyń parafialnych, jak prosił krajowy moderator, ksiądz Szymon Mucha z diecezji radomskiej, tych, którzy są chorzy, żeby się z nami łączyli duchowo, a w sposób szczególny zapraszam Szanownego Bożego Różańca z parafii katedralnej w czwartek, dzięki czciwości księdza proboszcza ja będę przewodniczył tej modlitwie różańcowej, to jest różańcowej, też będzie możliwość trochę bliżej zapoznania się z Pauliną Jarzico.
Zapraszamy. Ksiądz Paweł Wiatrak, diecezjalny moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec, dzisiaj był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za
obecność. Dziękuję serdecznie.